Mam takie przynaglenie ducha, żeby ogłosić pewne słowo nad nami wszystkimi. Słowo Boże mówi przez apostoła świętego Pawła, że wszelka myśl, żeby była poddana Chrystusowi. Dlatego teraz w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa wszelką myśl, która tutaj się rodzi w każdym z was, wszelką myśl, a nie jest związana z Chrystusem, ja teraz ją związuję i uwalniam myśl Chrystusową. Amen. Uwalniam myśl Chrystusową, abyś ty, Panie, był uwielbiony i błogosławiony. Halleluja.
Podzielę się kilkoma myślami dzisiaj, ale gdzieś mam w sercu to, żeby Bóg przemówił dzisiaj bardzo mocno do nas. W pierwszym rozdziale w listu do Efezjan jest taki fragment, gdzie Paweł modli się taką modlitwą apostolską, aby Bóg Pana naszego oświecił oczy serca naszego, tak? Abyśmy wiedzieli to wszystko, co Bóg do nas mówi, abyśmy to mogli pojąć, abyśmy to zrozumieli, ale my jako stworzenia Boże, to co oglądamy dzisiaj, wiemy wszystko, widzimy wszystko, to jest fizyczny obraz. Natomiast w duchu dzieją się również pewne rzeczy i niekiedy funkcjonujemy w ciele, dlatego że nie widzimy tego, co się dzieje w rzeczywistości duchowej. Dlatego naszą modlitwą, Boże, Duchu Święty, otwórz moje duchowe oczy, aby mógł zobaczyć tą rzeczywistość, którą Ty tworzysz i którą budujesz. To jest bardzo ważne i bardzo kluczowe, bo wtedy Bóg odkrywa przed nami rzeczy, których tak naprawdę nie widzimy. Gdybym na tej scenie dał takie, albo taką dużą flagę byśmy rozłożyli, nieprzeźroczystą, żeby nie było widać, to tam mogłyby się dziać się i być różne rzeczy, ale zasłona, która jest przed nami, zasłaniałaby nam to. Nie wiedzielibyśmy, co się tam dzieje. Moglibyśmy się domyślać, natomiast nie wiedzielibyśmy, nie bylibyśmy tego pewni. Wszyscy pragniemy przebudzenia, tak? Czy jest tu ktoś, kto oczekuje przebudzenia i przyjścia Pana, poruszenia się Ducha Świętego w znakach, cudach, w Bożej obecności, w doświadczeniu? No nie wszyscy, no ale to i tak Bóg wam objawi. Oczywiście żartuję w tym momencie. Ale wiecie, kiedy tak sobie myślimy, niekiedy mamy taki czas, czy słyszymy przebudzenie w jednym miejscu, przebudzenie w drugim miejscu, w jakimś kościele, jakieś ożywienie, coś się dzieje, to tak stajemy i zastanawiamy się sami. No dobrze, ale jak to się stanie w naszym wypadku? Jesteśmy zgromadzeniem, jesteśmy ciałem, takim lokalnym ciałem we Wrocławiu jako Kościół. Jak widzimy, dzieją się różne rzeczy. Takie, których żeśmy się nie spodziewali, bo jest nas naraz mniej. Nieraz ci, którzy przychodzili, przestali przychodzić. Tak? Ale dalej to pragnienie w naszych sercach jest, by przebudzenie było, bez względu na to, co się dzieje w sferze fizycznej. Tak? I planujemy sobie pewne rzeczy. A to się wydarzy tak, a to się wydarzy w taki sposób i tak dalej. Jedno jest pewne, bo kiedy ktoś sprawdził, w jaki sposób przebudzenie przyszło do miejsc, w których modlono się o to przebudzenie, to zawsze przyszło w inny sposób. I zawsze to przekroczyło wszelkie oczekiwania. Dlatego w moim sercu jest, by przebudzenie było. Kiedy przyjdzie przebudzenie, to i tak przekroczy nasze oczekiwania. Dlaczego? Dlatego, że Jezus, kiedy powoływał swoich uczniów, by szli, powiedział, że większe rzeczy nad te, które widzieliście u mnie, czynić będziecie, bo ja idę do Ojca. A więc musimy otworzyć jakby naszą przestrzeń, naszą księgę zrozumienia, objawienia i pozwolić, by proroczo Duch Święty zapisywał to w naszych sercach. Bo kiedy to przyjdzie, to na pewno zaspokoi to nasze pragnienia, oczekiwania, a ponadto przekroczy je dużo, dużo więcej razy. Amen. Chwytacie to? Więc będę mówił o przebudzeniu dzisiaj. Będę mówił o tym, co Bóg pragnie i w jaki sposób pragnie przyjść do Kościoła, do naszego życia, do naszych rodzin, by to przebudzenie mogło zaistnieć, by je wzbudzić, by coś się wydarzyło. Izajasz 61:3. Myślę, że znamy wszyscy ten fragment. 61 werset mówi tak. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwałę ukaże się nad Tobą. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Mowa jest o chwale, mowa jest o blasku. Ale dwa pierwsze słowa, na którymi chciałem się zatrzymać dzisiaj. Powstań i zajaśnij. Są rzeczy, które należą do Boga, które On w suwerenny sposób robi, realizuje i nic nie jest w stanie Mu się przeciwstawić i zatrzymać tego. Ale są też rzeczy, które należą do Kościoła, które należą do Ciebie i do mnie. To jest to powstań. To jest tak, jak jest wezwanie do uwielbienia i prowadzący mówi, no to powstańmy teraz. Czy wszyscy powstają? Nie. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Nie chcę tego osądzać tutaj. Każdy to robi zgodnie ze swoim przekonaniem, w swoim sercu. Natomiast ta rzecz ma bardzo ważną rzecz do wykonania i do zamanifestowania. Ja manifestuję w ten sposób, że powstaję. Do czego? Zobaczcie, kiedy byśmy, jak siedzicie, może tak, zróbmy taką praktyczną rzecz. Jak siedzicie, rozejrzyjcie się w prawo i w lewo i starajcie się zobaczyć wszystkich. Czy jesteście w stanie? Tak, nie wstając. No a teraz, no nie, może jak wszyscy to będzie to samo, ale jak jedna osoba, na przykład Piotr, zadmuchuje, obróć się teraz i popatrz na Kościół. Widzi wszystkich. Co sprawiło, że Piotr zobaczył wszystkich? Sprawiło to, że powstał. Że powstał. Jeżeli wieża obserwacyjna byłaby na poziomie trawy, to można byłoby policzyć mrówki w najbliższej okolicy do 10 tych źdźbeł trawy, nie dalej, bo nie byłoby widać. Natomiast jeżeli podnosisz wzrok, perspektywa się zmienia. Zaczynasz widzieć inne rzeczy. Zaczynasz widzieć to, czego nie widziałeś siedząc. Łapiesz to? Dlatego tak bardzo jest ważne, by pozwolić Duchowi Świętemu wznieść się na ten poziom, do którego On nas powołuje. Byśmy mogli zobaczyć. Dlatego niekiedy czytamy Słowo Boże po raz 50. i za 51. razem naraz łum, naraz masz objawienie, bo to, co czytałaś 50 razy, nie widziałaś tego. Nie widziałeś, ale za 51 naraz zobaczyłeś. To znaczy co? To znaczy, że Bóg podniósł się wyżej i mogłeś zobaczyć i mogłaś zobaczyć. Bóg objawia nam te rzeczy. Bóg nam je pokazuje. Bóg nas prowadzi. Kiedy będziemy przyklejeni do krzeseł w naszych domach czy w kościołach, to nigdy nie wypełnimy polecenia Jezusa, który mówi idźcie. Nie mówi siedźcie. No można, jak tam przyklei się krzesło, gdzieś tam przestawić się, ale za dużo nie będziemy mogli tego robić. Ale nie o tym dzisiaj chcę powiedzieć, więc bardzo ważne jest. Zobaczcie, Łukasz 13:12. Jest tam historia pewnej kobiety, która jest napisana od 18 lat. Była schylona. Można powiedzieć, że 18 lat chodziła i widziała tylko to, co jest pod jej nogami, a tylko tak podnosiła wzrok, to widziała tylko kawałeczek dalej. Niesamowita historia. 18 lat. Czy to jest możliwe, żebyś jako wierzący chodziła naście czy 10 lat i nie widziała pewnych rzeczy? Jest to możliwe? Jest to możliwe. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej, kobieta, uwolniona jesteś od choroby swojej. Położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się. I co jest napisane? I chwaliła Boga. Jak jesteś w cierpieniu, komu tak łatwo wychodzi przez gardło i serca uwielbienie i chwała dla Boga? No, wychodzi. Ale niekiedy jest to religijne, niekiedy to jest z bólu, niekiedy to jest nie z tej radości bycia zdrowym i wolnym. Ale kiedy Jezus położył na nią rękę, natychmiast się wyprostowała i chwaliła Boga. Ale od razu mogła zobaczyć, co przez to doświadczenie mogło zobaczyć. Co kapłani, do czego ją przekonywali? Będziesz tak do końca życia. Będziesz chora po prostu. Bóg tak chciał. Chwal Boga w cierpieniu, w chorobie. To jest od Boga. Chciałbym tak być schylony 18 lat jak ty, ale jestem prosty, mówi jakiś tam kapłan. To taka parafraza i coś, co nie jest w Biblii oczywiście. Ale Jezus objawił jej swoją chwałę i swoją moc i objawił się jako Jahwe Rapha. Bóg jest naszym lekarzem. Ale mogła wstać, wyprostować jej. Co? Pierwsza rzecz, chwalić Boga. Do tego jesteśmy powołani. To jest niesamowita rzecz. Dlaczego? Dlatego, że takie rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, zbliżają nas do Boga. Dają nam doświadczyć i poznać, jakim jest Bóg, tak? Jeżeli w twoim życiu są problemy i ewidentnie wiesz, że Bóg je rozwiązał, tak, Monika? To po prostu twoja wdzięczność do Boga wzrasta i po prostu ręce same wznoszą się do góry. Mówi, chwała Bogu, tylko ty mogłeś to zrobić. Jesteś Bogiem, jesteś Panem, jesteś Królem. I oddajesz chwałę i uwielbienie Bogu w ten sposób, tak? A więc to jest bardzo ważne. A więc co to znaczy powstać? To przyjąć zaplanowaną przez Boga postawę, dzięki której oderwiemy się od zniewoleni, beznadziei i hipokryzji. Bo hipokryzja ma się dobrze w kościołach. Nie w naszym oczywiście. To tak, dla podkreślenia. To jest ważne, żebyśmy jako Kościół stawali w miejscu prawdy przed sobą i przed Bogiem. Ale to właśnie znaczy powstać. Ta nowa perspektywa pozwala nam z zupełną ufnością spojrzeć do przodu. Przed nabożeństwem spotkałem Andrzeja i wchodząc tak rozmawiamy, Andrzej powiedział taką rzecz, że nie patrzymy na to, co widzą nasze oczy. Mówił o ilości nas jako osób w tej sali. Jeżeli mamy perspektywę tego, co Bóg tworzy, a nie tego, co się dzieje w rzeczywistości fizycznej, będziemy z wiarą patrzeli jako na zapełnione to miejsce, tak? Tymi, którzy uwielbiają i chwalą Boga. Amen. A do tego wszystkiego Bóg użyje ciebie i mnie. Przyjdzie na to pora, przyjdzie na to czas. Już Bóg robi pewne rzeczy, już przygotowuje zaplecze, już te rzeczy zaczynają się dziać. Już o tym mówi, już daje inspiracje, daje zachęty. Te rzeczy po prostu przyjdą. Nie dlatego, że my tak chcemy, ale dlatego, że odkrywamy te rzeczy, wchodząc na wieżę, i patrząc na to, co się dzieje, co Bóg czyni, jak Duch Święty się porusza, jakie rzeczy zaczyna tworzyć, jakie pragnienia zaczyna wkładać w serca, jakie inspiracje, tak? Jakie spotkania, jakie relacje. Coś, co się nie działo, zaczyna się dziać. Coś, co się nie działo w takim wymiarze. Ale też nie tylko o wymiar chodzi, za chwileczkę będę o tym mówił, ale o coś zupełnie innego. A więc temu rodzącemu się Królestwu Bożemu towarzyszy taka wewnętrzna siła, taka inspiracja od Boga, który coś czyni w naszych sercach. I to jest jego dzieło. I takie trzy sfery, o których króciutko powiem. To jest lokalny Kościół. To jesteśmy my. Ty i ja, jak tu jesteśmy, albo tych, którzy są sercem w tym miejscu, ale nie ma ich ciałem dzisiaj, tak? A więc ta Boża moc jakby odrywa nas od ziemi i widzimy Kościół, jakim powinien być, ale też widzimy takim, jakim w rzeczywistości jest. Bo nie zawsze jest dobrze. Dlatego, że widzimy niekiedy w nim ludzi z własnymi celami, planami, którzy szukają zaspokojenia swoich potrzeb. Są takie osoby w kościołach, którzy szukają tylko, by byli zaspokojeni wewnętrznie, bo traktują Kościół jako miejsce, gdzie tylko biorą, ale zatrzymują to, co Bóg przez nich chce dać Kościołowi. A Kościół żyje wtedy, kiedy jest przepływ w jedną i w drugą stronę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tylko biorę, to w pewnym momencie zasoby się skończą i powiem, nie mam co tutaj szukać, nie mam już co brać. I idę brać do innego miejsca. I jestem w tym miejscu do czasu, kiedy znowu zasoby się skończą. I tak kółko za kółkiem. Czy o to chodzi? Wiecie, to jest stanięcie w prawdzie. I myślę, że tego Bóg oczekuje od nas wszystkich. Bo hipokryzja to jest, co u ciebie, stary? Wszystko w porządku. A tak naprawdę wszystko się wali. Począwszy od małżeństwa, aż po pracę, wszystko wali się. Finanse, wszystko leży. Więc dobrze, że masz wiarę, że będzie dobrze. Tylko co robisz w tym kierunku, by było dobrze? Czy w ogóle coś robisz? Czy tylko oczekujesz, by otrzymać? To jest bardzo, bardzo ważne. A więc też nie widzimy takiej wzajemnej współzależności, zaufania wobec siebie, wzajemnej miłości. Mówimy o miłości, tak? Takie hasło, można byłoby tu konferencję zrobić na temat miłości. Nie masz miłości, ktoś mówi do kogoś, tak? Tylko dlatego, że nie otrzymuje to na przykład, co chce otrzymać. I traktuje to jako brak miłości, czy wyraz miłości, braku miłości, tak? To są takie ważne, kluczowe rzeczy, nad którymi warto, by każdy z nas zatrzymał się i zbadał swoje serce. Jak to funkcjonuje? Jak ja funkcjonuję w Kościele? Czego ja oczekuję od Kościoła? Co ja mam, by dać Kościołowi, a co otrzymałem od Boga? I jak mogę ubłogosławić innych w Kościele tym, co ja mam? Już nie mówię tylko o finansach. Ale tym bogactwem, które otrzymałem od Boga. Niedzielne nabożeństwo to nie miejsce, gdzie dostarczana jest rozrywka, ani sesja terapeutyczna. Fajne uwielbienie dzisiaj było, zespół grał po prostu. Och, wszystko było super. A u nas dzisiaj była tylko jedna gitara, tachon, trzy dziewczyny i grzechotki, Róża. Wierna w swoim grzechotaniu, jak pamiętam, cały czas. Wierna, wierna, wierna. Wierność to jest niesamowita cecha, Róża. I za to grzechotanie to naprawdę odbierzesz nagrodę w niebie. Naprawdę. Bo może ci się wydaje, że to jest taka błaha rzecz. Nie. To jest coś, co porusza serce Boga. Ja mam w sercu wdzięczność taką, jaką Bóg ma dla ciebie za to, co robisz. To jest niesamowite. Cudowne. A więc nie patrzymy na to, co widzą oczy. Nie będę już wracał do historii o namaszczenia dla króla, tak? Gdzie Samuel i tak dalej zapomnieli zupełnie albo nie chcieli w ogóle Dawida, tego, którego Bóg powołał i namaścił potem na króla, tak? Tylko myśleli w swój taki fizyczny, ludzki sposób, co nie pokrywało się zupełnie z obrazem i z powołaniem Boga. Ale nie o tym chcę mówić. A więc Kościół to nie służba, nawet bardzo namaszczona. To nie pastor, nawet bardzo namaszczony. To nie lider uwielbienia, nawet bardzo namaszczony. Potrzebuje odbierać chwałę i uwielbienie. Jest tylko jedna osoba, która powinna odebrać uwielbienie i chwały w Kościele. To jest Jezus Chrystus. Czy ja powiedziałem jakąś herezję? To powiedz amen, bo tylko On. Tylko On. A wszyscy pozostali jesteśmy sługami tego, któremu oddajemy chwałę i uwielbienie. Nigdy nie chwalcie mnie za to, że było dobre nabożeństwo. Wiesz, jak powiecie, że było dobre słowo, to mnie to zachęci. Ja nie mówię, że nie chcę tego słyszeć. Nie? Zachęcajcie. Jak jest złe, to też powiedzcie. Tak? Ale w tym wszystkim Pan odbiera chwałę, uwielbienie. Dobrze. Kolejna rzecz. Ta siła, która przeciwdziała też siłom grzechu, to jest zmieniony stosunek do własnego domu. To jest ten drugi obszar. A więc ta transformacja Kościoła towarzyszy, czy tej transformacji Kościoła towarzyszy przemiana mnie samego, mojej rodziny, bo jesteśmy rodziną w Kościele i tak Bóg na nas patrzy, jesteśmy Jego oblubienicą, ale w domu mąż, żona, dzieci to jest też to miejsce, w którym Bóg chce, byśmy powstali i zaczęli świecić Jego chwałą w tych miejscach w stosunku do dzieci, do żony. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy i te rzeczy pojawiają się w tych miejscach. Jak często małżeństwa czy małżonkowie są bardzo egocentryczni. Będę cię kochać, jeżeli zrobisz to i to i to i to. Jest wszystko dobrze, jak dostanę to, co chcę od ciebie otrzymać. A inaczej to już jest B, już się gniewam, już jest źle. Tak samo dzieci, tak? Jak mi pozwolisz oglądać YouTube'a, to będę grzeczna albo coś tam, tak? Jakkolwiek, nie chcę rozwijać tutaj tych tematów, bo to jest znowu morze, rzeka, tak? Ale to jest bardzo ważne, że Bóg ma plan dla każdej rodziny, dla każdego kościoła, tak? Bo jakim jest Kościół? Kościół jest takim, jakimi są rodziny, bo te rodziny przychodzą i tworzymy Kościół. Jeżeli jest 20 rodzin w Kościele i 15 z tych rodzin się popstryka, pokłóci, to jakim będzie nabożeństwo? Będzie tam po prostu chwała Boża płynęła, aż się przeciekała? No nie, bo jest grzech, bo są niezałatwione sprawy, bo są żale, bo są pretensje, tak? Bo jest, nie wiem, rywalizacja, cokolwiek tam wcisnąć w określenie tego, co się dzieje w rodzinach. To musi być zmiana. Ale kiedy powstajemy, to zaczynamy naraz widzieć pewne rzeczy. Podzielę się taką rzeczą, jaką Bóg mi kilkanaście dni temu, a może już parę tygodni temu objawił. Jak zrobić, żeby nie było kłótni w domu, na przykład? Czy ktoś zna biblijną odpowiedź? Po prostu się nie kłócić. No ale jak tak już jesteś, że nie potrafisz tego powstrzymać, to co? Co prawda niektórzy mówią o apokryfach. Ja mam Biblię warszawską z apokryfami i w księdze Syracha, musiałbym znaleźć, gdzie to dokładnie jest, jest napisane tak. Jeśli spluniesz na iskrę, zgaśnie. A jeżeli będziesz na nią dmuchać, zapłonie. Jedno i drugie pochodzi z twoich ust. Tak? W innym miejscu jest życie i śmierć są w mocy twojego języka. Go lubisz używać, tak spożyjesz zeń owoc. Ale to do mnie bardzo mocno przemówiło. Wiecie, w Biblii jest o pluciu. Jezus uzdrowił ślepego, plunął na piasek, zrobił błoto i nałożył na ucho. No dzisiaj by powiedzieli, o pastorze, na oczy. A ja na uszy powiedziałem? Nie, przepraszam, na oko. Dziękuję. To mi się podoba, tak? Korekta od razu, a nie później będę myślał w nocy, co ja takiego powiedziałem, że się wszyscy śmiali, a nikt nie powiedział, nie? Ale jesteśmy sobą normalnie, kochani. Dzielę się pewnymi rzeczami. Więc to są bardzo ważne rzeczy, które wprowadzone w życie, do praktyki działają. Próbowałem już. W moim małżeństwie działa. Tak, nawet żona nie wiedziała. Działa. A więc warto, tak? Wprowadzać słowo w czyn. Dobra, trzecim obszarem jest nasze osobiste życie. I tu już wkroczyłem właśnie w ten trzeci obszar, tak? Dobrze. Musimy pozwolić Jezusowi oczyszczyć świątynię. Jeszcze raz to powiem. Musimy Panu Jezusowi Chrystusowi pozwolić oczyścić świątynię. Ile ciszy, bo tak sobie wszyscy analizujemy, jak to robił Jezus w świątyni. Nie będę wchodził w ten fragment, ale wiemy, że wpadł do świątyni i po prostu powywracał, zrobił demolkę. Po prostu powywalał wszystko. Ale dlaczego? Za chwileczkę też do tego wrócę. Ale jest pewna historia, zanim wrócę do Jezusa i chwilkę porozmawiamy o tym, co było w świątyni. Jest pewna obietnica, myślę, że wszyscy wiemy, kto to był Mojżesz. Jest o nim mowa w Pięcioksięgu, a przynajmniej o tym, co zrobił w kolejnych księgach Pięcioksięgu. Jak wiemy, Mojżesz, kiedy prowadził Izraela, nosił ze sobą namiot zgromadzenia, namiot spotkania. To był taki namiot, gdzie, aby spotkać się z Panem, wychodził poza obóz, stawiał ten namiot i miał spotkanie z Panem. I kiedyś Mojżesz powiedział tak. Dlatego, że Bóg wydał tam nakaz wyruszenia, by szli. Ale Mojżesz mówi tak. I rzekł Mojżesz do Pana, to jest 33 rozdział, 12 werset. I rzekł Mojżesz do Pana, oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w moich oczach. To też, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał. Pierwsze, zobaczcie. Abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród, odpowiedział Pan. Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz, jeśli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ mi stąd wyruszać. Zobaczcie, jakie stanięcie w prawdzie i jak warto się zastanowić nad tym, co Mojżesz wypowiedział. Panie, jeżeli Ciebie ze mną nie będzie, to ja nie chcę tego robić. Kiedy Bóg mnie stawiał w tym miejscu, powiedziałem, Panie, jeżeli Ciebie nie będzie w tym miejscu, to ja nie chcę tu pastorować. Mnie to nie interesuje. Ja nie chcę tego. Jeżeli Ty chcesz prowadzić Kościół, to jeżeli Ciebie nie będzie, to ja nie chcę tego robić. Nie chcę. Mojżesz stanął w takim miejscu. Nie każ nam stąd wyruszać. I mówi tak, po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami? W jaki sposób inny można byłoby poznać, że Bóg jest z nimi, jak nie po tym, że po prostu On jest z nimi? Posłuchajcie, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. O co w tym wszystkim chodzi? O to wyróżnienie. Nie o to, że ja jestem teraz ktoś, chociaż jestem w Jezusie Chrystusie, nie o tym będziemy dziś mówić, ale moje wyróżnienie polega na tym, że Bóg jest ze mną, że Jego chwała jest nade mną i jest ze mną. Gdziekolwiek ja jestem, On jest ze mną. I nie musisz kogoś przekonywać, że tak jest, bo będzie to widoczne dla innych z zewnątrz, dla innych ludów, dla Twojej rodziny, dla Twoich sąsiadów, dla Twojego przywództwa w firmie, dla ludzi na ulicy. Bo ktoś podejdzie i powie, co ty masz? Widzę taką światłość w tobie, jakąś inną twarz. Co Pan ma w sobie? Albo co ty masz w sobie takiego? Co to jest? A ty możesz tego nie widzieć, nie czuć. Powiedzieć, to jest Pan. To jest Jego obecność. I kiedy chodzisz w tej świadomości, że Pan jest z tobą, to kiedy wchodzisz w jakieś miejsca, na przykład do sklepu, dzieją się pewne rzeczy, bo ktoś się naraz zaczyna coś pytać, nie wiem, za kogoś się pomodlisz, komuś powiesz jakieś słowo, ktoś jest dotknięty, to jest coś się zaczyna wydarzać ponadnaturalnego, coś takiego, czego ty sama nie możesz i sam zaplanować sobie, to wiesz, że Pan jest z tobą. Amen. Chwała Pańska jest nad tobą. To jest coś niesamowitego. W ten sposób jesteśmy wyróżnieni. Wracam do Jezusa i do świątyni. Czy Jezus był wściekły? No bo musiał chyba być trochę wściekły. Bardzo zdenerwowany, tak łagodnie powiedziane. Wiecie, jak bardzo zdenerwowany, to powiedział im parę słów i skończył. Ale on nam po prostu demolkę zrobił. Wywalał wszystko. pieniądze pomieszał. Czy on był zły na to, że sprzedawano tam gołębie i ofiary? No wyobraź sobie, Izraelici mieli obowiązek odwiedzić świątynię. Chyba raz w roku, o ile dobrze pamiętam. Czy trzy razy w roku miał mężczyzna odwiedzać świątynię. Nie wiem, jak inni z rodziny, tak? W każdym razie, jak szli długo i daleko, to kiedy te gołębki by tam w jakimś koszyku nieśli na tej pustyni, to pewnie by pozdychały. Czy to nie było wyjście naprzeciw potrzebom, kiedy przed świątynią sprzedawano gołębie i ofiary? No przecież to była wygoda. Nie musiałem nieść, zapłaciłem, złożyłem ofiarę, wszystko w porządku, wykonałem wszystko, co trzeba. Ale nie o to chodziło Jezusowi. Jezusowi chodziło o to, że w miejscu, w którym powinna być oddawana chwała Bogu, że to miejsce zmieniono na targowisku, na którym pewnie dochodziło do różnych oszustw, tak? No bo gołąbek wart tam jakąś kwotę, można było sprzedać, jeżeli tak pooszukiwałeś troszeczkę, na przykład za podwójną cenę. No, taka drobna rzecz. A więc grzech wcisnął się w miejsce, gdzie miała być oddawana chwała Bogu. Zamiast oddawać cześć Bogu, cześć była oddawana mamonie, handlowi, interesom, zyskom. Bóg został zepchnięty gdzieś zupełnie, zupełnie na bok. O to Jezusowi chodziło. Fragment, kiedy młodzieniec przyszedł do Jezusa. Mówi, Panie, co zrobić, tak, żeby Królestwo Boże można było tak odziedziczyć, wziąć, sięgnąć po to. No spełniaj wszystkie rzeczy, które są napisane. Panie, wszystko to spełniam. Jednego ci jeszcze brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, a to był bogaty młodzieniec, tak? A potem przyjdź, naśladuj mnie, idź za mną. Czy Jezusowi chodziło o to, że złem wydawało mu się, albo twierdził, że to jest złe, że on miał duże bogactwo? Nie. Ale miał za złe i dotknął tego miejsca, że Jezus czy Bóg nie był na pierwszym miejscu, tylko na kolejnym. A wiesz, że Jezus nie będzie konkurował z twoimi bałwanami i bożkami w twoim życiu? Nie będzie zabiegał o to. Wybieraj. Co chcesz? Chcesz iść za mną? Pamiętacie sytuację, kiedy Jezus mówił w Ewangelii Jana o ciele i o krwi w wieczerzy pamiątkowej? Wielu uczniów odeszło wtedy, bo nie mogło znieść, jest napisane. Jezus mówi do swoich uczniów, do tych najbliższych, czy wy chcecie odejść? To znaczy, gdyby któryś z nich powiedział, tak, ja też nie jestem w stanie odejść, czy Jezus był, no, Piotrze, zostań. Nie, odszedłby. A Jezus by mu na to pozwolił. Dlaczego? Bo każdy z nas ma wolną wolę. Iść za Bogiem w pełni serca lub też nie. Ustawić Go w jakimś miejscu priorytetu za albo na pierwszym miejscu. Jezus nie chce mieć konkurentów. Nie chce, dlatego o tym mówi. Dlatego o tym mówi. Ale w Kościele dzisiaj, jak tak patrzymy, zatarły się te różnice, o które wołał i modlił się Mojżesz, że będziemy wyróżnieni, dlatego że w kościołach zaczynają się dziać rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w kościele. Jeżeli chodzi o wiarę, zrozumienie, czy rzeczy, które funkcjonują, które się dzieją. Zatarły się te różnice pomiędzy ludem Bożym a resztą świata. Niestety. Ale wierzę, że Bóg po prostu o tym mówi do Kościoła, żeby te rzeczy zostały zmienione. Więc to jest taka bardzo podobna sytuacja. Dzieje 8:21. O czym mowa tu w tym miejscu? O czym mówimy? Dzieje 8:21. Otwórzmy sobie ten fragment. Tu jest mowa o Szymonie Czarnoksiężniku. Który chodził za Filipem, za apostołami i był po prostu pochwycony tym wszystkim, co czynili apostołowie. On zajmował się czarnoksięstwem, wprawiał w lud Samarii. W taki zachwyt jest to dokładnie powiedziane, tak? Nawet do tego stopnia, że w 10 jest powiedziane, że ten człowiek to Boża moc, która nazywa się Wielka. Tak wszyscy mali i wielcy mówili o nim, jest tu napisane. Więc uważali, że to jest człowiek prosto z nieba. Tak? No więc chodził za apostołami, przyglądał się. I kiedy Piotr i Jan modlili się, ci, którzy przychodzili po modlitwie, otrzymywali Ducha Świętego. I 18 werset, gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze. Powiedział: dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. Czyli chciał kupić sobie dary Ducha Świętego. Czy to było złe dążenie? Za chwileczkę wrócę o to, żeby to rozebrać. A Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Więc zobaczcie, w listach czytamy o tym, jesteśmy jako Kościół zachęcani do tego, byśmy starali się o dary duchowe, a najbardziej o dar prorokowania. Tak? Czy złą rzeczą było to staranie Szymona Czarnoksiężnika, staranie się o te rzeczy, które są przecież darami Bożym? Nie. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest klucz tutaj w tym fragmencie? Kluczem jest to, że Szymon myślał, że może rozpocząć służbę Bogu bez uporządkowania i szczerości swojego serca. Myślał, że serce nie jest ważne w służbie, że ważniejsze są pieniądze. Ale Piotr skorygował go tutaj. Przeto odwróć się od nieprawości swojej, proś Pana, czy nie mógłby być odpuszczony zamysł serca twego. Wiecie, że nie tylko nasza głowa myśli, ale też serce? Módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. A więc serce, w tym wszystkim, co robimy dla Boga, kluczem jest nasze serce. Cokolwiek robimy, jeżeli robimy bez serca, powinniśmy zatrzymać się, zastanowić i skorygować naszą postawę i modlić się, by Boża moc dotknęła i przemieniła nas. To jest coś bardzo, bardzo ważnego. Dlaczego? Dlatego, że naśladowcy Jezusa mieli różnić się od świata. A akurat tu jest przykład człowieka, który chciał w sposób światowy i cielesny nabyć sobie rzeczy, które należą do Królestwa Bożego. Bo Królestwo Boże, mamy je szukać w pierwszej kolejności, tak? Szukanie najpierw Królestwa Bożego jest tym absolutnym priorytetem dla nas wszystkich, którzy pragniemy powstać i ujrzeć Bożą chwałę albo zajaśnieć Jego chwałą, zostać przemienieni przez Jego chwałę. Kościół, który będzie szukał Bożej obecności, Jego sprawiedliwości z całego czystego serca, doświadczy tego, że Boża chwała wyleje się na niego. Kluczem tutaj jest jeśli. Bo jeśli tego nie będzie robić ze szczerego serca, to nie przyjdzie. Jeżeli my będziemy tutaj uwielbiać Pana, nawet uwielbienie będzie cudowne, ale my jako ciało, jako Kościół nie będziemy mieli szczerego serca wobec siebie, wobec Boga, to chwała Boża nie przyjdzie. Dlaczego nie było chwały w świątyni Salomona, w tej świątyni, w której Jezus powywalał stoły handlarzy? Nie było tam Bożej chwały. a wręcz to było zapowiedzią zburzenia świątyni, co się wydarzyło za ileś tam lat do przodu. Tak? Bo została zburzona świątynia. A więc jeżeli coś jest źle, a wygląda, że na razie jest dobrze, to to będzie trwało tylko przez krótką chwilę. Bo przyjdzie taki moment, że Bóg się tego dotknie i to rozwali. Szukanie Królestwa Bożego. To powinno dla nas zostać najważniejszym celem. Nie to, co będziemy i co robimy w Królestwie, ale to, czy jesteśmy w Królestwie. Znowu odniosę się do słów Jezusa, czy do tej sytuacji, w której mówi: Panie, Panie, wyganialiśmy demony mocą Twojego imienia, uzdrawialiśmy mocą Twojego imienia. A Jezus mówi: nie znam was, idźcie precz ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Czyli możemy być w służbie, tak? Pewne rzeczy się mogą dziać, ale równolegle możemy być w nieprawości. Bóg to wszystko widzi, zna, dlatego że przenika nasze serca, widzi dokładnie, co w nas jest, w każdym waszym sercu i w moim też, w każdym. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A więc jeżeli pragniesz stać się doskonały, sięgnąć do wieczności, usuń ze swojego życia wszystko to, co odwodzi cię od Jezusa. To są takie krótkie cięcia. To jest tak, jak sadownik przychodzi do winnicy czy do jakiegoś drzewa, które w części usycha i co robi? Oczyszcza, odcina pewne rzeczy. Dlatego my też, widząc te rzeczy, które nas zatrzymują przed Jezusem albo wręcz uniemożliwiają nam zbliżenie się do Boga czy do Jezusa, które są grzeszne w naszym życiu, to naszą decyzją musimy odciąć. Nie, koniec, koniec, tego nie robię, tego nie robię, tego nie robię. Tak, 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 tak. To jest taka dyscyplina w naszym życiu. To nie jest to, że przyjdziesz i ktoś się pomodli o ciebie. Wiesz, demona można wygonić, pstryki pójdzie. Ale jest powiedziane, że jeżeli nikt w to miejsce nie wejdzie, to 7 gorszych wyjdzie. Wyjdzie z kościoła, oni już tam czekają na ciebie. 7 razy pyknąłem, bo 7 razy było wymienione. To jest niebezpieczne. To jest wręcz, powiedziałbym, samobójstwo. Decydowanie się na śmierć tak naprawdę dla Boga. Jego chwała nie zaświeci. A więc koniec z życiem dla samego siebie. 2 Koryntian 5,15. A umarł za wszystkich, mowa o Jezusie, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Jeszcze raz przeczytam. Jezus, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. A więc wszelkie ludzkie pożądania, egoizm, to wszystko musi odejść, dlatego że żyjemy nie dla nas samych, ale żyjemy dla Jezusa. Kiedy służymy innym w kościele czy poza, służymy Jezusowi. Jego obecności w nas będzie na tyle, na ile jest w nas naszej śmierci. Bo jeżeli cokolwiek jeszcze żyje, co jest Twoje w Tobie, to nie ma tam miejsca dla Jezusa. Ale jeżeli to zostaje uwolnione, wtedy Jezus może przyjść i zamieszkać w tym miejscu i używać. Jeżeli jesteś dzisiaj w takim miejscu, to wcale nie znaczy, że to jest złe miejsce, ale jeżeli Bóg ci coś pokazuje i Duch Święty dotyka tego tematu i zwolnisz to miejsce, będziesz dzisiaj najszczęśliwszą osobą na ziemi. Bo życie Boga dotknie twojego serca. Bo życie Boże przeniknie ciebie. To jest rezygnacja dla siebie, umieranie dla siebie, a wzbudzone zostaje w nas życie dla Boga przez Ducha Świętego. A więc jeżeli pozwolimy Jezusowi na sprzątnięcie naszych domostw, Jeżeli będziemy najpierw szukali Królestwa Bożego, jeżeli szczerze damy Jezusowi we wszystkim pierwszeństwo, jeżeli przestaniemy żyć dla siebie, wtedy na pewno powstaniemy doświadczając chwały i obecności Bożej. Nie ma innej możliwości. Chwała Boża przyjdzie, nawiedzi cię i będziesz stawał się podobny. Czy coś się stanie z dnia na dzień, pstryk? Nie, ale ten proces się rozpocznie i rozpoczyna. U niektórych trwa, niektórzy są na różnym miejscu, w różnych miejscach w etapie. To nie o to chodzi. Żebyśmy się licytowali, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Wszyscy zasłużyliśmy na śmierć. Amen. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, pisze Biblia. Więc nie możemy się przechwalać, ale wszyscy jesteśmy w drodze i na drodze do tego, by stawać się podobnymi do Chrystusa. To jest bardzo, bardzo ważne i kluczowe. Zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość. Ale jak mamy jaśnieć? Co powinniśmy robić, czy zrobić, kiedy powstaniemy? Powiem Ci dobrą nowinę. Nic dziwacznego. To nie jest coś, co specjalnego trzeba zrobić na głowie naraz albo na uszach stanąć i wtedy to się wydarzy. Boża chwała nie opiera się na znakach i cudach, lecz na podstawowych prawdach. I przez podstawowe prawdy, czyli Słowo Boże. To nie są jakieś nowe nauki, nowe praktyki, nowa teologia albo reanimacja tego, co stare jest, zapomniane przez wiele lat. To są cztery takie podstawowe rzeczy, króciutko powiem, będę kończył. Pierwsza rzecz, pokuta. Kiedy słyszałeś ostatni raz o pokucie albo w świadomości przed Bogiem czyniłeś pokutę? A więc opamiętanie się i pokuta odnawiają światłość i chwałę Bożą w nas. Dlatego Mateusz 4,17 Jezus mówi tak. Odtąd począł Jezus kazać i mówić, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Więc jeżeli przychodzi Królestwo Niebios, to pierwszym elementem jest pokuta moja przed Bogiem. Bo kiedy Boże Królestwo przyjdzie, to skonfrontuje we mnie wszystko to, co nie jest od Boga. A Bóg zachęca nas do tego, byśmy oczyszczali nasze serca. Więc kiedy chrześcijanie powstają, prostując swoje plecy, dostrzegają tą prawdę, tak, że nie byli na przykład prawdziwie oddani Chrystusowi. Że tak naprawdę szukali zaspokojenia swoich potrzeb, a nie potrzeb Jezusa, Boga. To objawienie pozwala z głębi serca, czy uwalnia, wyzwala taki proces upamiętania się pokuty, ta świadomość tego wszystkiego. Bo jeżeli mamy świadomość grzechu, tak, że robimy coś nie tak, to jest nam to pokazane po to, byśmy mogli wyznać. Pierwszy list Jana, znamy ten fragment wszyscy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuszcza je nam i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Ale to wyznanie, to jest właśnie pokuta. Panie, przepraszam, Panie, wybacz, robiłem to i to i to, nie powinienem, przepraszam, wybacz, pokutuję, decyduję się odwrócić od tego, zostawiam to, decyduję się w tym momencie, tak? To jest bardzo ważne. Więc pokuta jest takim momentem, w którym nasza dusza krzyczy, Boże, zawiodłem Cię, zabrakło mi oddania, wiary, stałego serca, ja nigdy się nie zmienię o własnych siłach, błagam Cię, pomóż mi. To jest to wołanie do Boga. Druga rzecz po pokucie, modlitwa. Aby zajaśnieć, należy odrodzić modlitwę. Dla Boga liczy się prawdziwa modlitwa, ta prosto z serca. To nie są te piękne modlitwy. Ktoś tam gdzieś napisał różne formy modlitwy, one są dobre. Ale jeżeli w to nie jest wypowiadanie tego, nie jest włączone twoje serce, to jest to tylko religia. Ale jeżeli to samo powiesz po prostu swoimi słowami z głębi twojego serca, to jest modlitwa, która jest przyjęta i przyjmowana przez Boga. A więc stańmy się ludźmi, których pragnienie Bożego poruszenia przejawia się też w modlitwie. Bądźmy tacy gorliwi w modlitwie. Panie, potrzebuję Cię, przyjdź, zobacz. nie dzieją się rzeczy, albo dzieją się nie takie, jak potrzeba, tak? Albo w mojej rodzinie, albo w kościele, w pracy, gdziekolwiek, w moim życiu. Panie, zmień to, tylko Ty możesz to zmienić, proszę Cię. Zapraszam Cię do tego miejsca wręcz, tak? Wołam, przyjdź. Trzecia rzecz, uwielbienie. Więc innym aspektem tego jaśnienia jest odrodzenie uwielbienia. To jest to, co my doświadczamy. To jest to, co dzisiaj w części ja doświadczyłem. Wierzę, że jest więcej osób, które doświadczyło. Tydzień temu niesamowite spotkanie, które mamy od lat prowadzone, kiedy służymy Panu. Nie ma tam kazania, nie ma tam nauczania, nie ma tam nic. Jest tylko służba Panu, czyli zespół, my jako Kościół, jako ciało służymy Panu przez co? Przez uwielbienie. Oddajemy Bogu chwałę, czcimy Go, padamy na twarze, jakkolwiek, co jest w naszym sercu, wyrażamy. To jest coś, co dotyka Jego serca. Ale to wszystko pochodzi z naszego wewnętrznego człowieka, z serca. To nie są emocje, chociaż one towarzyszą niekiedy w tym miejscu. Natomiast jest to coś, co wypływa z głębi naszego, z naszego serca. I nie przejmuj się nigdy opinią innych. Ja od jakiegoś czasu nie krzyczę na spotkaniach modlitewnych w językach, ale przez lata darłem się, ile tylko wlezie, ale to nie było coś, co było cielesne. To było coś, co wypływało z mojego ducha i wiem, że wykonywało pracę Ducha Świętego w jakichś takich momentach kluczowych, tak? Dzisiaj bardziej wchodzę w Bożą obecność, bardziej wchodzę w chwałę, gdzieś tam mnie Bóg kieruje. Nie znaczy, że to było tamto, ale wiecie, nikt mi nigdy nie zwrócił uwagi, że to robiłem. Nikt. Od pierwszego spotkania w Kanaan te rzeczy się działy przez wiele, wiele lat. Ci, którzy są od początku, możecie to zaświadczyć. Ale nie pochodziło to z mojego ciała, ale z mojego ducha. Ale to, że nikt mi nie zwrócił uwagę, wskazywało i wskazuje na dojrzałość nas wszystkich też. Tak? Bo kiedybym zwrócił komuś uwagę, że robi coś nie tak, to staje w miejscu osądu. Ale jeżeli wiem, że ty robisz to z serca, to może być niedoskonałe, ale robisz to z serca, chwała Bogu. Więc jeżeli chcesz podnieść ręce, zrób to. Jeżeli chcesz tańczyć, zrób to. Jeżeli chcesz krzyczeć na chwałę Boga, zrób to. Jeżeli chcesz gwizdnąć, gwizdnij. Ale nie z ciała, ale niech to będzie z ducha. Więc te wszystkie rzeczy powinny prowadzić nas do takiego wspólnego, różnorodnego uwielbienia i oddawania chwały Bogu. To jest cudowne. Każdy z nas na różne sposoby oddaje chwałę Bogu. Czy to znaczy, że jest jeden lepszy od drugiego? Nie. Idziemy na jakiś koncert symfoniczny, nie liczyłem tam, pewnie muzycy by powiedzieli, ile tam jest tam tych skrzypków, ile tam bębnistów. Wiem, że jeden jest tu, tam w takich dużych bębnach wali, jeden co tam takim talerzem wali. Tam dają mu miejsce na raz jakieś tam dwa razy talerzem stuknąć. Czy jeden od drugiego jest ważniejszy? Wszyscy razem. Jako symfonia, jako harmonia tworzą tą niesamowitą całość, w której jakby ten zamysł twórcy tego utworu może się mieścić. Wszyscy są ważni, dlatego my, którzy stajemy na zgromadzeniu, którzy śpiewamy, gramy na instrumentach, tutaj jesteśmy na sali, śpiewamy w językach, jakkolwiek, tworzymy tą niesamowitą całość, w której Bóg się objawia i objawia swoją chwałę. Myślę, że wszyscy słyszeliśmy o spotkaniach gdzieś tam w świecie, kiedy chmura, obłok się chwały Pana objawiał, tak? Pokazywało się złoto, jakieś tam diamenty nawet spadały gdzieś z nieba. Te rzeczy dzieją się ponadnaturalne, ale one tylko pokazują, tak, że Bóg przychodzi do tego zgromadzenia, dlatego że ich szczere serca ściągają Bożą obecność i Bóg przychodzi i objawia się właśnie w ten sposób. Czwarta rzecz, miłość i przebaczenie. Powinniśmy przebaczać wszystkim, którzy nam zawinili. Amen. Jeden cytat i skończę. Łukasz 10:27. A ten, odpowiadając, rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Jak siebie samego. Bliźniego mamy kochać tak jak siebie samego. Wszystko. Czy tu trzeba coś rozwijać? Nic. To są te cztery rzeczy. A więc na przebudzenie składają się te proste rzeczy, o których często zapominamy. Pokuta, modlitwa, uwielbienie, miłość, przebaczenie. Ale jeżeli będziemy w nich trwać, to przygotujemy nasze serca na przyjście Królestwa Bożego. W ten sposób przygotowujemy serca na przyjście Królestwa Bożego. Ta chwała nie jest gdzieś w przestworzach, w niebiosach lub w pomieszczeniu wypełnionych superduchowymi liderami. Czy są tu jacyś superduchowi liderzy? Ja nie jestem. Staram się być podobnym do Chrystusa. Czy zawsze mi wychodzi? Nie. Wiem o tym, że to nie widać, ale ja wiem. Ale staram się. Chwała jest dla zwykłych ludzi, których twarze jaśnieją niczym oblicze Mojżesza. Czy są tu zwykli ludzie wierzący? To jesteśmy my. Chwała przyjdzie do takich ludzi. Bo kiedy się jeszcze na chwilę zatrzymam, to było chyba drugie słowo, które Bóg skierował do mnie zaraz po nawróceniu. I pamiętam, pokłóciłem się z moją żoną. Pamiętam, że moja żona wzięła chyba Marcina, wyszła gdzieś na spacer. No i dym w chałupie. To pamiętam, przyszedłem do Pana w takiej modlitwie, przepraszając Go, pokutując, bo nawaliłem. I Bóg mi dał takie słowo, czy fragment, gdzie Jezus mówił do faryzeuszy i mówił do nich: jesteście jak groby pobielane. W środku, na zewnątrz jesteście piękni, modlicie się na rogach ulic, wszyscy was chwalą, a w środku jesteście pełni zgnilizny. Wiecie, jak mnie to sieknęło? Kiedy oni przyszli, to pokutowałem, przepraszałem. Ale już wtedy Bóg do mnie mówił, że nieważne jest to, co jest na zewnątrz. Chociaż musimy być umyci, czyści i tak dalej, schludni. To są takie normalne rzeczy, tak? Ludzkie, codzienne. Ale ważniejsze niż to jest postawa naszych serc wobec Boga i wobec siebie nawzajem. Amen. Na tym zakończę. Ale chciałbym, żebyśmy się pomodlili w tym miejscu. Ok? Kiedy będziemy śpiewali tą pieśń Jego imię Jezus, przyjdźmy tak, jak Mojżesz przychodził do namiotu zgromadzenia. Wiecie, ten namiot też nie był tylko dla Mojżesza. Tam jest napisane też, że Jozue, kiedy Mojżesz wychodził, on zostawał cały czas w świątyni. Czyli on brał podwójną porcję. Jeszcze brał to, co sam jaką miał relację z Bogiem, tak? Nie dość, że brał, kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem, to brał jeszcze później, znowu, tak? I wiemy później, że to zaowocowało tym, że poprowadził całego Izraela. Ale ten namiot był też dla ludzi, którzy chcieli przyjść do Boga i wychodzili z obozu i mogli przyjść do Mojżesza, przedstawić sprawę i Mojżesz wstawiał się razem z nimi do Boga, by ich życie było przemienione. Więc kiedy będziemy śpiewali Jego imię Jezus, przyjdźmy w tym namiocie zgromadzenia, w naszym wnętrzu, w naszym sercu i stańmy przed Nim i przedstawmy Mu wszystkie nasze potrzeby, prośby, żale, wszystko to, co nas blokuje przed tym, by funkcjonować w Królestwie Bożym tak, jak On tego chce. Może są pewne rzeczy, które są przed Jezusem. Może to są finanse, może to jest praca, może to są Twoje troski o rodzinę, o dzieci, o żonę, o męża. Jakkolwiek przyjdź w tym namiocie do Jezusa, wychwalaj Go i pozwól, żeby On dotknął tego miejsca. Jeżeli potrzeba pokuty, pokutuj, przeproś Boga za to. Jeżeli trzeba uczynić Go pierwszym, uczyń to. Na nowo możesz powierzyć Mu swoje życie, te miejsca, tylko po to, żeby On mógł je przemienić i byś mógł, powstając, zacząć jaśnieć Jego chwałą. Jego chwała nad Tobą, więc powstań, Kościele, i zajaśnij. Możesz siedzieć oczywiście w tym momencie, jako cytuję Izajasza 60. Powstań, Kościele, i zajaśnij chwałą Pana. Okay?